dogodne warunki dla wzrostu i rozwoju znajduje tam również olsza czarna, która zajmuje aż 8% powierzchni drzewostanu w puszczy. Olszy towarzyszy kilka gatunków wierzb. Terenów wilgotnych i podmokłych znaleźć można w puszczy jeszcze wiele, chociaż po wojnie podejmowano usilne próby ich osuszenia i zagospodarowania na potrzeby hodowli lasu. W ten sposób zniszczono wiele wartościowych przyrodniczo obszarów. Podmokłe siedliska leśne mają jednak ogromną zdolność regeneracji. Pozostawione w spokoju, potrafią stosunkowo szybko wrócić do stanu naturalnego. Warunkiem jest jednak odpowiednia wilgotność ich środowiska. Przed nami wspaniałe naturalne torfowisko wysokie zwane żurawinowym bagnem. Przejdźmy jego skrajem, aby dokładniej mu się przyjrzeć. Przystanek szósty: żurawinowe bagno. Brzegi zarastających jeziorek leśnych i torfowisk pokrywają roślinne zespoły boru bagiennego. Rośnie w nich niska, rachityczna sosna z domieszką brzozy omszonej i świerka pospolitego. Najstarsze drzewka, wegetujące w tak trudnych warunkach, mogą osiągać wiek ponad 100 lat przy grubości zaledwie kilkunastu centymetrów. Słoje przyrostów rocznych na przekroju pnia są bardzo wąskie i niezmiernie zagęszczone. Charakterystyczna dla tego zbiorowiska jest bujna warstwa krzewinek, borówki bagiennej i czarnej, żurawiny błotnej i bagna zwyczajnego. W runie występują modrzewnica zwyczajna, wełnianka pochwowata, tużyce i liczne gatunki torfowców tworzące zielone i brunatne kobierce. Największe torfowisko, o powierzchni około 1500 hektarów, znajduje się w rezerwacie Kurjańskie Bagno w południowo-wschodniej części puszczy. W wysokim moście znajduje się nie mniej ciekawe torfowisko zwane żurawinowym bagnem. Jego powierzchnia wynosi 2,6 hektara. Proces tworzenia tego torfowiska zakończył się zaledwie kilkadziesiąt lat temu. Wówczas to na jego środku znajdowało się jeszcze małe oczko wodne, w którym żyły karasie. Torfowisko powstało w miejscu zarośniętego jeziorka położonego przy ujściu Doliny Wód Roztopowych do rozległego obniżenia terenu na linii Wysoki Most Sarnetki. Dolina utworzyła się około 12 tysięcy lat temu w czasie długiego postoju lądolodu na linii tzw. moren pomorskich. Prawdopodobnie przebiegała wzdłuż czoła lądolodu od Umisy jeziora Wigr do Wysokiego Mostu i prowadziła dalej w kierunku wschodnim wzdłuż jeziora Gieret i Pomorze, następnie wzdłuż koryta rzeki Marychy i ciągu równoleżnikowo położonych fragmentów jezior wiesieńskich na Litwie do Pradoliny Niemna tzw. Doliny Marginalnej. Nadwigierski fragment Doliny Marginalnej zbierał wody z rozległego systemu rynien i kanałów lodowcowych. Dolina przypomina obecnie koryto wielkiej, wyschłej rzeki z licznymi dopływami. Jest jednak niewidoczna, ponieważ cała leży w terenie leśnym. Kiedy lodowiec odsunął się na północ, przepływ wody w dolinie znacznie zmalał, ale nie zanikł zupełnie. Głębsze jej odcinki stały się bowiem jeziorami rynnowymi, a z okolicy wciąż docierały znaczne ilości wody stopniejących brył martwego lodu pozostawionych przez lodowiec. Dlatego nadmiar wody płynął jeszcze długo wzdłuż starej doliny. W XVI i XVII wieku dolina ta musiała być nadal miejscami wypełniona wodą, skoro nazywano ją wtedy uroczysko Rów. Doliną biegła granica administracyjna pomiędzy Puszczą Przełomską i Perstuńską. W miarę upływu czasu, leżące w niej zbiorniki wodne wysychały i zamieniły się w torfowiska. Powstałe obniżenia terenu z dużą masą roślinności bagiennej zatrzymywało spływającą z otoczenia wodę, która doliną już nie płynęła. Jedynie po wyjątkowo śnieżnych zimach odradzały się na wiosnę rynnowe jeziorka, a woda jak dawniej sączyła się jej dnem. Jeszcze kilkanaście lat temu zdarzało się, że woda przelewała się przez pobliską drogę do Sernetek. Jednak suche lata spowodowały obniżenie się poziomu wód gruntowych i obecnie przepływ ustał. Malownicze bagienka śródleśne w większości powysychały i szybko zarastają drzewami. Dzieje się tak również z dnem doliny. Porastają coraz większy gąszcz drzew i krzewów. Podążając trasą ścieżki, wzdłuż całej doliny bieleją pnie brzóz, widać dużo olszy, osiki, sosny i świerka, oraz zarośla wierzby szarej. Po obejrzeniu torfowiska ruszamy skrajem doliny w kierunku zachodnim. Mamy przed sobą 1,5 kilometra marszu po bardzo interesującym lesie. Po prawej stronie towarzyszy nam wzgórze Ozu. Gdyby nie było tu lasu, ujrzelibyśmy kręty wał ziemny pomiędzy dwoma zatorwionymi obniżeniami terenu. Po przejściu 100 metrów wzgórze stopniowo zanika i przechodzimy dalej płaskim 40-metrowym odcinkiem. Wzgórze na tym odcinku jest nieco cofnięte ku północy, a jego zbocze wskazuje na kontakt z lodem od strony torfowiska. Można więc przypuszczać, że u wylotu Doliny Wód Roztopowych zalegała wielka bryła martwego lodu. Konserwowała ona swoim cielskiem kształt doliny. W wyniku jej topnienia powstała misa jeziora, którą teraz wypełnia torfowisko. Naturalną powierzchnię tego ciekawego miejsca zaburzają płytkie sztuczne zagłębienia. Są to leje po pociskach artyleryjskich. Niektóre stare drzewa noszą ślady uszkodzeń od wybuchów. Wzgórze Ozu porasta luźny las iglasty z domieszką dębu szypułkowego, lipy drobnolistnej, brzozy brodawkowatej i topoli osiki. Rośnie tu zadziwiająco dużo drzew o nietypowych kształtach. Oryginalne są zwłaszcza brzozy. Po przejściu około 200 metrów mijamy wielkie mrowisko. W tym miejscu fał Ozu zanika na odcinku ponad 60 metrów. W późniejszym etapie topnienia lądolodu został on prawdopodobnie rozmyty przez rzekę lodowcową płynącą z północnego zachodu, która miała tu ujście do Doliny Wód Roztopowych. Jej koryto jest doskonale widoczne na znacznym odcinku. W pobliżu brzozy z wielką naroślą w kształcie ucha kończy się trasa ścieżki wzdłuż żurawinowego bagna. Teraz skręcamy w prawo w kierunku 30-letniego drzewostanu sosnowego. Po przejściu około 100 metrów wychodzimy na leśną drogę do miejscowości Lipowe. Za drogą widać stary las. Przystanek 7 Starodrzew. Rośnie tu interesujący stary las, charakterystyczny dla dużej części Puszczy Augustowskiej. Jest to drzewostan o charakterze borealnym, czyli północnym sosnowo, świerkowy bór mieszany. Różni się on wyraźnie od lasów z udziałem sosny rosnących w Polsce środkowej i południowej. W tych rejonach kraju, sosna pospolita rosnąca w podobnych jak to miejscach to jest siedlisko boru mieszanego, często tworzy drzewostan z dębem bezszypułkowym. Powstaje w ten sposób zespół sosnowo-dębowego boru mieszanego. Natomiast w Puszczy Augustowskiej rolę dębu bezszypułkowego zajmuje świerk pospolity, który znajduje się tu w naturalnym zasięgu występowania, natomiast dąb bezszypułkowy w tej puszczy nie występuje. Przechodzimy z krajem starego lasu 100 metrów w kierunku niewielkiego wzniesienia. Po drodze mijamy trzy grzbiety spiętrzonych moren czołowych nieznacznie zarysowanych w piaszczysto-żwirowym podłożu. Znajdujemy się na powierzchni niewielkiej wysoczyzny morenowej ograniczonej od południa Doliną Wód Roztopowych, a od północy szerokim korytem dawnej rzeki lodowcowej. Na lekko falistej powierzchni tej wysoczyzny drzewa rozmieszczone są dosyć luźno, dlatego możliwa jest obserwacja znacznej jej odprzestrzeni dna lasu. Najstarsze z rosnących tu drzew przekroczyły wiek 140 lat. Wyróżniają się one grubością, kształtem korony i grubo spękaną korą. Można tu jednak wyróżnić jeszcze cztery generacje wiekowe drzew. Obok najstarszych sosen rosną również sosny w wieku ponad 100 lat, kolejną grupę tworzą sosny, świerki oraz pojedyncze brzozy w wieku około 60 lat i starsze, a w czwartej grupie dominują świerki do 30 lat. W wielu miejscach na dnie lasu występują duże kępy naturalnego odnowienia świerka, które można uważać za piątą grupę wiekową. Obserwować w nich można naturalną selekcję drzewek. Pozostają osobniki najlepiej dostosowane do wzrostu w warunkach tego właśnie lasu. Mamy więc przed sobą wartościowy przyrodniczo iglasty drzewostan różnowiekowy i wielopiętrowy o zaawansowanym procesie naturalnego odnowienia. Zwracają w nim uwagę wysokie łany trzcinnika występującego na dnie lasu. Trzcinnik to bardzo ekspansywna roślina. Osiąga tu wysokość ponad 1,5 metra, pokrywając duże powierzchnie pod drzewostanem. Jest to szczególnie widoczne jesienią, kiedy suchy trzcinnik daje wyraźny kontrast z zielenią lasu. Masowość występowania tej rośliny przyczynia się do hamowania naturalnego odnowienia drzew na dnie lasu. Nie rosną też pośród trzcinnika żadne krzewy i prawie zupełnie brakuje roślin zielnych. Jest to wynik wyjątkowo agresywnej konkurencji trzcinnika w stosunku do innych roślin walki o światło, pokarm i przestrzeń. Trzcinnik rozwija się przede wszystkim w miejscach, gdzie do powierzchni dociera duża ilość światła. Unika terenów wilgotnych lub ocienionych przez koronę świerków. Dopiero tam pojawiają się licznie inne rośliny charakterystyczne dla boru mieszanego. Ziemię obficie pokrywają mchy, rokiet pospolity, drabik drzewkowaty, mech płonniki pióroszpierzasty i inne. Rośnie dużo borówki czernicy i brusznicy oraz szczawika zajęczego roślin, których obecność wskazuje na naturalne zakwaszenie gleby. Z innych roślin występuje gruszyczka pośrednia, siódmaczek leśny, konwalia majowa, tużyce i kilka gatunków paproci. Miejscami pojawiają się pojedyncze krzewy, leszczyny, suchodrzewu i jarzębiny. Mamy okazję dokładnie obejrzeć ten ciekawy stary las, podążając dalej trasą ścieżki, która przebiega skrajem wysokiej skarpy stanowiącej krawędź rozbudowanej moreny czołowej. Obserwując ten puszczański bór, warto wiedzieć, że są w puszczy również inne bardzo interesujące zespoły roślinne. Wśród zespołów leśnych dominują bory sosnowe z domieszką świerka, ale w południowo-zachodniej części puszczy znajdują się również ubogie bory brusznicowe. Drzewostan składa się tam wyłącznie z sosny, a w runie występuje borówka brusznica, goździk piaskowy i widłak spłaszczony. Duże obszary na południu zajmują również wilgotne bory trzęślicowe, nazwane tak od charakterystycznej rośliny runa trzęślicy modrej. Natomiast niewielkie powierzchnie w puszczy zajmuje sosnowo-dębowy bór mieszany z udziałem dębu szypułkowego. Ten gatunek dębu występuje w Puszczy Augustowskiej naturalnie. Oprócz dębu w drzewostanie występuje sosna pospolita i świerk pospolity oraz brzoza brodawkowata, a w warstwie krzewów jest dużo leszczyny. Na żyźniejszych i płytszych glebach torfowych wykształciły się charakterystyczne dla Puszczy Augustowskiej inne zbiorowiska borealne, czyli północne świerkowe bory torfowcowe i torfowcowe bory mieszane. W północnej części puszczy na żyźniejszych glebach występują zbiorowiska leszczynowo-świerkowego lasu mieszanego. Są to często zdegradowane siedliska grądowe podlegające szybkim procesom naturalnej przebudowy. Jest tam znacznie więcej gatunków roślin niż w zbiorowiskach borowych. Górną warstwę lasu tworzą świerk, sosna i dąb. Pojawiają się nielicznie lipa, brzoza, osika i wiąz górski. W warstwie krzewów rosną leszczyna, wiciokrzew suchodrzew, jarzębina, trzmielina i wawrzynek wilcze łyko. W runie często spotykane są poziomka pospolita, przetacznik korzonkowy i siódmaczek leśny. W otoczeniu zbiorowisk borowych leżą wyspowo najżyźniejsze siedliska leśne, grądy niskie. Drzewostan w grądach złożony jest z dębu, świerka, lipy i brzozy brodawkowatej. W warstwie krzewów najliczniej występuje leszczyna, ale jest również dareń świdła, trzmielina brodawkowata i zwyczajna, czeremcha zwyczajna i inne. W warstwie runa jest bardzo wiele gatunków. Najczęściej spotykane są zawilec gajowy, przylaszczka pospolita, gajowiec żółty, kopytnik pospolity, kokoryczka wonna i fiołki. Na okresowo zalewanych, żyznych glebach w dolinach rzek i strumieni występują zbiorowiska łęgu jesionowo-olszowego i olszowo-świerkowego oraz zbiorowiska olsu typowego. Drzewostan składa się w nich z olszy czarnej z domieszką świerka i jesionu, a w olsach drzewostan tworzy wyłącznie olsza czarna. W bezodpływowych, podtopionych obniżeniach terenu w gęstych skupieniach rośnie wierzba szara, tak zwana łoza z domieszką uszatej i pięciopręcikowej. Pomiędzy nimi występuje luźno olsza i brzoza omszona. W Puszczy Augustowskiej znajdują się również śródleśne łąki, pola, rzeki i liczne jeziora. Występują w takich miejscach bardzo interesujące zbiorowiska nieleśne z liczną grupą gatunków roślin rzadkich i podlegających ochronie. Są to roślinne zespoły wodne, torfowiskowe i szuwarowe oraz roślinność pól uprawnych i pastwisk. W szacie roślinnej puszczy wyraźnie zaznaczają swą obecność gatunki pochodzenia północnego i relikty minionej epoki lodowcowej. Należą do nich brzoza niska, wierzba lapońska, groszek wielkoprzylistkowy, bagnica torfowa, skalnica torfowiskowa, fiołek torfowy, wełnianeczka alpejska, wielosił błękitny, kosaciec syberyjski, żurawina drobnolistkowa, mącznica lekarska, tużyca kulista i strunowa. Występuje również wiele gatunków roślin rzadkich i zagrożonych. Lista roślin chronionych obejmuje ponad 50 gatunków. Do najcenniejszych gatunków w skali kraju należą stoczyk miodokwiat krzyżowy oraz kanianka lnowa. Są to jedyne potwierdzone stanowiska tych roślin w Polsce. W puszczy stwierdzono występowanie około 20 gatunków storczyków bardzo rzadkich, pięknych roślin kwiatowych. Spotkać tu można oryginalnego obuwika pospolitego, kukuczkę kapturkową, podkolana białego, listerę jajowatą i sercowatą, kruszczyki, tajenże jednostronną i storczyka plamistego. Dosyć pospolite są natomiast inne rzadkie w kraju gatunki jak wawrzynek wilcze łyko, sasanka otwarta, naparstnica zwyczajna, orlik pospolity, lilia złotogłów, pomocnik baldaszkowy oraz cztery gatunki widłaków. Bogaty jest również świat grzybów i porostów. W puszczy znaleźć można nieprzebrane ilości grzybów jadalnych oraz nacieszyć oczy widokiem rzadko spotykanych gdzie indziej wielkich okazów, szmaciaka gałęzistego, smardza jadalnego i stożkowatego, piestrzenicy infułowatej i kasztanowatej oraz poczuć odrażającą woń sromotnika bezwstydnego. Na drzewach rosną liczne gatunki porostów z rodzaju brodaczka świadczące o dużej czystości powietrza tych okolic. Mijając starodrzew wchodzimy ponownie w młody drzewostan sosnowy tak zwaną drągowinę i podążając wzdłuż podmokłej doliny docieramy do drogi leśnej z wysokiego mostu do Czerwonego Krzyża. Za drogą widać połyskujący lustro wody Suchara Konopniak. Przystanek 8 Suchar Konopniak. Konopniak to malownicze jeziorko śródleśne zaliczane do kategorii suchar, czyli jezioro dystroficzne. Na terenie Wigielskiego Parku Narodowego takich zbiorników jest 17. Każde z nich posiada niepowtarzalny wygląd. Suchary stanowią jedną z głównych atrakcji przyrodniczych parku. Ich nazwa wywodzi się właśnie z Suwalszczyzny. Już od wieków miejscowa ludność nazywa takie jeziorka otoczone borem sosnowo-świerkowym z licznymi suchymi drzewami na ich brzegach i wewnątrz zarastającej misy. Małe zbiorniki wodne poza lasem określane są jako jeziorka lub ślepaki. Woda w sucharach jest brunatna i gorzka o bagiennym zapachu. Niewielka przezroczystość wody i położenie w zabagnionym, bezodpływowym terenie zrodziły mit o braku dna w sucharach lub o istnieniu podziemnych rzek łączących je z odległymi dużymi jeziorami. Zakorzeniony był również wśród ludności miejscowej niezrozumiały strach przed odwiedzaniem takich miejsc. Być może związane jest to z niezwykłymi zjawiskami przyrodniczymi, jakie tam występują. Czasami, nad ranem lub o zmierzchu, kiedy woda intensywnie paruje, suchar zasnuwają się nieprzeniknioną mgłą, która gna na najlżejszym podmuchem wiatru formuje zadziwiające stwory i widziadła. Co jakiś czas, uchodzące z dna gazy gnilne wydostają się z bulgotem na powierzchnię roznosząc duszącą woń, a w niektórych sytuacjach mogą się zapalić potęgując atmosferę grozy. W takiej scenerii oderwana od brzegu pływająca wyspa z drzewami może wzbudzić prawdziwe przerażenie. Warto chyba w tym miejscu przypomnieć literacki opis sucharów z Pana Tadeusza. Dalej co krok czyhają, niby wilcze doły, małe jeziorka trawą zarosłe na poły, tak głębokie, że ludzie dna ich nie dośledzą. Wielkie jest podobieństwo, że diabły tam siedzą, woda tych studni sklni się, plamista rdzą krwawą. A z wnętrza ciągle dymi zionąc woń plugawą, od której drzewa wkoło tracą liść i korę, łyse, skarłowaciałe, robaczliwe, chore, pochyliwszy konary mchem kołtunowate i pnie garbiąc brzydkimi grzybami brodate, siedzą wokoło wody, jak czarownic skupa grzejące się nad kotłem, w którym ważą trupa. Mimo, iż suchary badane są intensywnie od wielu lat, wiedza o nich wciąż nie jest pełna. Jeziorka te podlegają bowiem stosunkowo szybkiej ewolucji. Widać to na przykładzie żurawinowego bagna, które mieliśmy okazję obserwować na początku ścieżki. Do niedawna było tam jeszcze otwarte oczko wodne, a obecnie nie ma po nim śladu. Konopniak jest więc jakby bratem tamtego nieistniejącego już dziś suchara. Oba zbiorniki powstały około 12 tysięcy lat temu z wytopienia się lodowych brył i leżą w tej samej dolinie wód roztopowych. Jednak konopniak powstał w jej bocznym odgałęzieniu, a drugi zbiornik u wylotu doliny. Obserwując suchar konopniak zwróćmy uwagę na rozwijający się na brzegach mszar torfowcowy tak zwane pło, które powoli nasuwa się na jeziorko. Może już za kilkadziesiąt lub kilkaset lat pokryje cały ten zbiornik. Póki co możemy nacieszyć oczy widokiem sporego jeszcze lustra wody o powierzchni 1,7 hektara i głębokości maksymalnej 6,7 metra, średnia głębokość to 3,1 metra. Maksymalna długość jeziorka wynosi 230 metrów, szerokość 100 metrów, a łączna długość linii brzegowej 554 metry. Na powierzchni płatorfowcowego rośnie wiele ciekawych roślin. Najbardziej interesująca jest owadożerna rosiczka okrągłolistna, której brunatne skupienia wyraźnie odcinają się na zielonym kobiercu torfowców. Miejscami jest jej tu zadziwiająco dużo. Razem z rosiczką występuje masowo żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, czermień błotna, bobrek trójlistkowy, wełnianki i tużyce. W suchszych częściach pła rosną krzewinki borówki bagiennej tzw. pijanicy i bagna zwyczajnego rośliny o bardzo intensywnym, duszącym zapachu. Bliżej brzegu pojawiają się niskie sosny i brzozy, a dalej na północ znajduje się wspaniale rozwinięty bór bagienny. Środowisko wodne Sucharów jest ubogie w porównaniu z innymi jeziorami. Woda jest słabo mieszana przez wiatry, ponieważ wokół rośnie wysoki las. Na dnie zalega więc zimna pozbawiona tlenu woda o dużej kwasowości. Jedynie w warstwie przypowierzchniowej odczyn wody zbliżony jest do naturalnego i są tu odpowiednie warunki dla życia organizmów tlenowych. Żyje w wodach konopniaka całkiem liczny plankton z pospolitą w tego typu zbiornikach Ceriodapchnia quadrangula i rzadką wioślarką Holopedium gibberum. Konopniak zasiedlają nieliczne gatunki ryb, głównie karłowaty okoń i karaś. Żywią się nimi, przebywający tu okresowo, wydry i norki. Na powierzchni wody obserwować można kaczki krzyżówki, czernice, gongoły i cyranki. Władcami sucharów są jednak bobry. Na konopniaku żyje jedna rodzina bobrów. Są to zwierzęta terytorialne. Ich żeremie jest doskonale widoczne po drugiej stronie jeziorka. W wielu miejscach pła znajdują się ich stołówki, gdzie ogryzają gałązki. W pobliżu brzegów Suchara są ich kanały i kopczyki graniczne. Wiosną i latem bobry odżywiają się różnorodnym pokarmem roślinnym, co stanowi ponad 150 gatunków. A dopiero jesienią i zimą przechodzą na pokarm drzewiasty, czyli korę, gałązki i liście drzew liściastych. Konopniak jest stałym miejscem wodopoju dla łosi, jeleni i saren, a zimą bardzo chętnie w pobliżu pła buchtują dziki. Natomiast w północnym przedłużeniu doliny, w której leży konopniak, spotkać można wilki. Sporadycznie pojawia się tutaj ryś. Można by rzec, że jest tu tak jak przed wiekami. Zatem jeziorkami już nie tylko krokiem, ale daremnie nawet zapuszczać się okiem, bo tam już wszystko mglistym zakryte obłokiem, co się wiecznie ze trzęskich oparzy lisków wznosi. A za tą mgłą na koniec, jak wieść gminy nagłosi, ciągnie się bardzo piękna żyzna okolica, główna królestwa zwierząt i roślin stolica. W niej są złożone wszystkich drzew i ziół nasiona, z których się rozrastają na świat ich plemiona. W niej, jak w Arce Noego, z wszelkich zwierząt rodu jedna przynajmniej para chowa się dla płodu. W samym środku, jak słychać, mają swoje dwory dawny tur, żubr i niedźwiedź, puszcz imperatory. Około nich na drzewach gnieździ się ryś bystry i żarłoczny rosomak, jak czujne ministry, dalej zaś, jak podwładni szlachetni wasale, mieszkają dziki, wilki i łosie rogale. Nad głowami sokoły i orłowie dzicy, żyjący z pańskich stołów dworscy załóżnicy. Jak dawniej, tak i dziś puszcza bogata jest w zwierzynę. Do tej pory opisano występowanie ponad 2000 gatunków zwierząt. Większość to oczywiście bezkręgowce. Wśród nich, tak jak w przypadku roślin, zaznacza się również znaczny udział gatunków borealnych, czyli pochodzenia północnego. Najwięcej związanych jest z torfowiskami. Żyją tam motyle północy, mszarnik juta, perłowiec tundrowy i błotny, oraz trzmiel tajgowy i pszczoła porobnica miodunkowa. W jeziorze Wingre stwierdzono, na początku tego wieku, występowanie reliktowych gatunków północnych skorupiaków oraz wypławka alpejskiego. Żyją tam również ryby typowe dla zimnych północnych jezior, sieja, sielawa i stenka. Oprócz nich występuje jeszcze ponad 20 innych gatunków ryb, w tym troć jeziorowa i sum. W wodach czarnej hańczy, na terenie puszczy, pojawia się rzadki w innych rzekach niż zimnych pstrąg potokowy. Wśród płazów wyróżniają się obecnością grzebiuszka ziemna, ropucha szara i paskówka oraz rzekotka drzewna. Z gadów dosyć licznie występuje padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka i żyworodna, rzadsza jest żmija zygzakowata i zaskroniec zwyczajny. Różnorodne środowiska puszczy zamieszkuje 230 gatunków ptaków, w tym ponad 170 gatunków zakłada tu swe gniazda i wyprowadza młode. Znaczna część gatunków nielęgowych to goście z północy, myszołów włochaty, jemiołuszka, rzepołuch, zień bajer, gęś zbożowa i białoczelna. Wiele gatunków lęgowych jest typowych także dla obszarów północno-wschodniej Europy. Głuszec, cietrzew, jarząbek, orzechówka, gil, włochatka, droździk, kwiczą, wójcik, srokosz, kągoł i tracznurogęś. Wśród ptaków zaznacza się mniejszy niż w innych częściach Polski stopień osiadłości oraz znacznie późniejsze terminy lęgów i odlotów. Cechą charakterystyczną jest również wysoki udział gatunków związanych ekologicznie ze świerkiem. Należy do nich większość gatunków borealnych oraz zniczek, mysi królik czyż, pokrzywnica i krzyżodziób świerkowy. Rozległość powierzchni leśnej i różnorodność środowisk puszczy stwarza warunki dla życia wielu rzadkich ptaków drapieżnych, bielika 3 pary, orlika krzykliwego 25 par, gadożera 1 para, liczne są krogulec, jastrząb, trzmielojad i kobus. Najliczniejszy jest myszołów zwyczajny, którego jest ponad 100 paragraf. Na obszarach podmokłych gnieździ się dość licznie błotniak stawowy. Nad łąkami i polami często można obserwować błotniaka łąkowego oraz znacznie rzadziej kanię czarną lub rudą. W lasach gnieździ się 6 gatunków sów, w tym bardzo rzadkie w Polsce puchacz i włochatka. Liczna jest grupa ptaków gnieżdżących się w dziuplach. Wśród nich jest 9 gatunków dzięciołów, między innymi ginący w Polsce dzięcioł białogrzbiety i trójpalczasty, 6 gatunków sikor, pleszka, szpak, kowalik, siniak, muchołówki. W Dolinie Czarnej hańczy jeszcze dość licznie gniazduje dudek. Głęboko w lesie usłyszeć można o zmierzchu niesamowity głos łowcy nocnych motyli lelka kozodoja oraz przenikliwe nawoływanie puszczyka. Liczną grupę stanowią łuszczaki, zięba, gil, grubodziób, krzyżodziób świerkowy, czyż, makolągwa, dzwoniec, a także drozdy, śpiewak, kos, droździk, paszkot i kwiczoł. Nad jeziorami puszczańskimi bardzo liczna jest łyska. Często obserwować można kaczkę krzyżówkę, podgorzałkę, czernicę, łabędzia niemego, kormorana, czaplę siwą, perkoza dwuczubego oraz kilka gatunków mawiry bitw. Wiosną odbywają się bardzo widowiskowe gody gongołów. Z głębi trzcin co jakiś czas odzywają się potężnym głosem samce bąka. Czasami można zobaczyć samicę tracza nurogęsia prowadzącą gromadkę młodych. Do bardzo rzadkich ptaków należą wąsatka i remis. W skarpach nadrzecznych gniazduje zimorodek. Jego jaskrawe ubarwienie sprawia, że kiedy szybko przelatuje tuż nad taflą wody wygląda jak błękitna strzała. Puszcza Augustowska została uznana za ostoję ptaków o randze europejskiej, ponieważ znajdują się tu stanowiska lęgowe ptaków zagrożonych i ginących w Europie. Rozległy obszar leśny i różnorodne środowiska sprzyjają również bytowaniu wielu ssaków. Największym z nich jest łoś. Zamieszkuje niektóre tereny podmokłe, ale także chętnie przebywa i żeruje w młodnikach sosnowych. Liczny jest jeleń. Czasami można obserwować stada tzw. mary liczące po kilkanaście osobników. Starsze samce jelenia to jest byki noszą wspaniałe poroże, które jest orężem w walce w czasie rykowiska. Byki są wtedy bardzo aktywne. W chłodne wrześniowe noce często odzywają się donośnym rykiem, który niesie się daleko w knieje przywracając niepowtarzalną atmosferę pradawnej puszczy. Rzadziej można usłyszeć wycie wilków. Ich liczebność w puszczy oceniana jest na około 30 osobników. Trudniej spotkać rysia, ponieważ jest w puszczy nieliczny. Stosunkowo liczne są mniejsze drapieżniki, kuna leśna i domowa, borsuk, jenot, lis, tchórz i łasica. W niektórych rejonach puszczy występuje gronostaj i zając bielak gatunki o północnym pochodzeniu. W jeziorach i rzekach licznie występują bobry, wydry i norki. W lasach i na polach często spotykane są małe ssaki owadożerne, nornica ruda, kret, ryjówka aksamitna i malutka oraz rzęsorek rzeczek. Rzadziej widywana jest to rzesznica i smuszka. Występuje kilkanaście gatunków nietoperzy, między innymi borowiec wielki, karlik malutki, mroczek posrebrzany, gacek brunatny.